będziemy napotykali różne elementy poszczególnych gatunków literackich. 10. punkt. Czym jest synonim? Ogólnie synonim, to pewnie każdy wie, kto chodził do szkoły, synonim to są słowa o zbliżonym znaczeniu, prawda? To są synonimy. Ale w kontekście biblijnym synonimy to mogą być słowa, które same w sobie nie są synonimowe względem siebie. No, na przykład słowa synonimowe to jest ta powiedział, rzekł, wyraził albo... A co tam jeszcze? Pomóżcie mi. A zawołał. Nie, to są słowa mniej więcej oznaczające tę samą prawie rzecz, choć inaczej ujęte. Zrobił, wykonał, wypracował, osiągnął, nie? No, jakieś takie synonimy, które mniej więcej gdzieś tam to samo oznaczają. Teraz w przypadku tekstu biblijnego synonimy mogą być to słowa, które same w sobie nie są do siebie synonimowe, ale mogą oznaczać właśnie tę samą rzecz. I takim przykładem na przykład jest drugi list do Tymoteusza. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci werset. Cierp wespół ze mną, macie? Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Cierp, mamy cierpienie. Dziewiąty werset tego samego rozdziału mówi tak. Dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów. Ale Słowo Boże nie jest związane. Także mamy cierpienie, mamy więzy. I zgubiłem werset, który mówi, jest. Trzeci rozdział, jedenasty werset. Lecz Ty poszedłeś, dziesiąty werset, tak się zaczyna cały ten temat i przechodzimy do jedenastego. Za moimi prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały, tam wymienione są miejsca. A więc tutaj mamy takie słowa jak prześladowania, cierpienie, więzy i jeszcze w innym miejscu tam były łańcuchy czy kajdany. Okay? Więc te wszystkie różne mimo tego słowa, które same w sobie, tak jak łańcuch, a cierpienie to nie są synonimy, ale w tym przypadku to są synonimy, bo one wszystkie mówią o jednym, o prześladowaniu. Okay? A więc spotkały mnie łańcuchy, Paweł mówi. To znaczy co? Byłem prześladowany, byłem więziony, prawda? I kiedy w tekście szukamy właśnie synonimów, to synonimy nam mówią o tej samej rzeczy, która się dzieje albo która ma miejsce, choć to są różne słowa. Także zwracamy uwagę na synonimy. Dlaczego ważnym, jedenasty punkt, dlaczego ważnym jest, aby zwracać uwagę na kluczowe słowa i frazy? Ponieważ te kluczowe słowa, i to wcześniej mówiliśmy o tych kluczowych słowach, ujawniają zamierzone przesłanie autora. To, co autor chce podkreślić, jego intencje, a także te kluczowe słowa i frazy pokazują, jak dany cel jest osiągany w księdze. Zwracamy uwagę na podmiot, taki jak kto, co, gdzie, w jaki sposób, jaki temat jest, ok? Gdzieś jest podany cel, później w jaki sposób do tego się dochodziło. Na przykład w liście do Koryntian, tak z głowy biorę przykład, piąty rozdział, tam jest mowa o grzechu, o niemoralności w zborze i nagle, jak czytając dalej, dochodzimy, Paweł podaje instrukcję, co z tym mamy zrobić, jak należy się z tym uporać, jak to należy załatwić, a nigdzie tam nie ma napisane na przykład, że bezczynnie tylko się módlcie, a Bóg sam to wyczyści, tylko na przykład mówi, wy to macie zrobić, prawda? Wy macie podejść do tego człowieka, wy macie go odłączyć od społeczności, ale nie za ostro, żeby przypadkiem się nie załamał sam, a więc są całe instrukcje podane dokładnie, co należy zrobić z danym człowiekiem, w jakiej sytuacji. I tutaj potrzebne są właśnie te kluczowe słowa i kluczowe frazy. Często na przykład biorąc ten urywek Pisma Świętego, mam nadzieję, że gdzieś tam nie pływam w tym momencie, jeżeli ktoś nie zna tego urywka, ale często ludzie są zasugerowani tam jednym. Paweł mówi, oddajcie takiemu go szatanowi. Nie? A tam oprócz tego on chyba jeszcze z 5-6 innych wskazówek podaje, co należy z tym człowiekiem zrobić, ale często ludzie już są zaabsorbowani tym jednym. Co to znaczy? No, coś to nie pasuje szatanowi i tak dalej. No, o co chodzi? Teraz jak my to odosobnimy, no to tak do końca nie wiemy, co to oznacza. To by brzmiało jak jakiś seans spirytystyczny, że gdzieś tam ja człowieka poznałem, który mówi, że jako dziecko był ofiarowany szatanowi, nie? Straszna rzecz. A mówi koszmary, które były w jego życiu, niepowodzenia, jakieś choroby, no wręcz klątwy. No to ja nie myślę, że Paweł nas poucza, żebyśmy coś takiego zrobili z człowiekiem, oddając szatanowi. A więc jeżeli nie to, bo my z tym nie mamy mieć w ogóle nic do czynienia, co to oznacza? Bo musimy trzymać się reszty tematu. To ma być dyscyplinarna sprawa po to, żeby błądzącego, grzeszącego chrześcijanina przywrócić z powrotem do relacji z Bogiem. Więc tu musimy pamiętać, że to jest cel autora w tym momencie, nie potępić tego człowieka, tylko przywrócić go z powrotem do zerwanej relacji z Bogiem. Więc jeżeli krok, który on nazwał oddaniem go szatanowi, ma pomóc, to musimy, to już nam daje ramki, co to oznacza, jak to mamy zrobić i ostatecznie krok po kroku możemy dojść do tego, co to oznacza, ale dzisiaj też nie będę odpowiadał na to pytanie, bo to nie jest nasz temat. To jest tylko przykład właśnie, jak można zbłądzić w interpretowaniu albo naprawdę dojść. A dalej, jaki jest związek, 12, jaki jest związek między kluczowymi słowami a tematem? Kluczowe słowa ujawniają główny temat. Kluczowe słowa ukazują główny temat naszego tekstu, który się rozważa. I to są te właśnie powtarzające się słowa, które otwierają nam wgląd do środka. 13. Dlaczego istotnym jest, aby napisać podsumowanie księgi? Podsumowanie księgi. Co to jest podsumowanie? To jest takie krótkie w kilku zdaniach podsumowanie, o czym jest księga. Proces ten, dlaczego jest to ważnym? Proces ten pozwala na skrystalizowanie tematu księgi, jak również utrwala go w umyśle i w sercu. Zapomniałem imię tutaj brata, który siedział na tym wolnym krześle. Jurek. Okej. To jemu to przekażcie, bo on mówi, że ma trudności zapamiętać. Okej. Po przeczytaniu 10 razy księgi, jeżeli własnymi słowami na kartce papieru, nawet na taką jedną stronę, sam by sobie zapisał własnymi słowami już, o czym jest księga, gwarantuję wam, żeby pamiętał więcej niż teraz myśli. Tak już bazuje. Przepraszam, że mówię o kimś, kto jest nieobecny, ale on nam to głośno powiedział właśnie. Ale myślę, że powiedział to, co każdy z nas ma problem często właśnie z zapamiętaniem, o czym jest księga. 14. W jakich dwóch parametrach powinien zawierać się temat rozdziału? Powinniśmy wziąć pod uwagę takie dwie kwestie. Czy temat, który oceniliśmy, że jest tematem, jest naprawdę głównym tematem, główną poruszoną kwestią rozdziału i czy ten temat rozdziału wiąże się z tematem księgi, okej? Jest ważną rzeczą właśnie, że jeżeli oceniamy temat rozdziału, to po pierwsze, czy jest to oczywisty temat, który wyskakuje od razu z tego rozdziału, z tej stronicy i czy jest on związany z resztą księgi. Tak jak dałem wam przykład tych trzech wersetów tam z Jakuba. Mówi tam o modlitwie, o mądrości, o wierze i nagle tak jakby zmienił temat. A ubogi brat niech się cieszy z wywyższenia swego, a bogaty z poniżenia swego, bo jest jak trawa, która się... Jaki związek z tym jest, nie? Ale czytając później będziemy w stanie dojść do tego, jaki jest związek. Tak samo czasami rozdział może się wydawać jakby totalnie nie był związany z tematem księgi, ale im więcej wysiłku włożymy, żeby go włożyć i zrozumieć, jak on jest związany z całą księgą, tym więcej będziemy w stanie wyciągnąć treści, którą autor zamierzył, umieszczając dany rozdział. I oczywiście to jest język umowny, bo w oryginale rozdziałów nie było. To zostało podzielone jakoś tam tematycznie na porcję Pisma Świętego i to pozwala po prostu lokalizować fragmenty, bo jakbyśmy inaczej znaleźli, gdyby nie było to podzielone na rozdziały i wersety, I nagle mamy księgę 40-stronicową. Trudno by było powiedzieć, ok, tu czytam i teraz łatwiej jest, to tylko po to rozdziały i księgi zostały i wersety wprowadzone, żeby można było właśnie lokalizować dane treści. Dobrze, przechodzimy dalej. A po tym ogólnym spojrzeniu na całość jest czas, ażeby zacząć skupiać się na szczegółach. I ostatecznie po takim rozdziale człowiek powinien być w stanie wyjaśnić, w jaki sposób wyłapuje się szczegóły w tekście, zademonstrować zdolność rozpoznania słów kontrastowych, słów analogicznych, wyrażania czasu, zakończeń rezultatów. Tu będziemy patrzyli na to. I wreszcie jest taki proponowany prowadzenie takiego zeszytu obserwacji, ale to oczywiście dzisiaj nie będziemy w stanie tego omówić, ale jak tą książkę dostaniecie i tak jak powiedziałem, że ja wrócąc drukiem przepiszę te odpowiedzi i przyślę tutaj jeden egzemplarz, który będziecie mogli użyć kiedyś do dokończenia sobie tych pytań, bo wszystkich nie skończymy. A więc przejdźmy do pytań. Strona 8, pierwsze. Na co powinieneś zwracać uwagę podczas czytania? I co dzieje się z rzeczami, które są niejasne? I jak zauważyliście, ta myśl się przewija cały czas. Powinniśmy zwracać uwagę na to najpierw, co jest oczywiste. Na to, co jest oczywiste, co jest jasne. A ostatecznie rzeczy niejasne staną się jaśniejsze. To jest tak jak jazda z samochodem wieczorem. Samochodem. Całej drogi od punktu A do punktu przeznaczenia B nie mamy oświetlonej wieczorem. Mamy tylko krótki odcinek. Chcemy przejechać 10 km, a mamy przed sobą oświetlone tylko, ile tam, 30 metrów czy 50 metrów, nie? No i teraz nie jedziemy, bo mówimy, jak ja tam dalej dojadę. Samochód zapaliłem, zaświeciłem, poszedłem, sprawdziłem, że drogę mam tylko na 30 metrów oświetloną, a ja muszę 10 km przejechać. I skupiam się na 9,9 km, które nie są oświetlone i mówię, nie jadę, bo tam jest ciemno, tylko mam ten kawałek oświetlony. Nie? Ale śmiejecie się, nie? Bo to brzmi jak idiotyzm. Bo każdy człowiek wie, że jak przejedzie te 30 metrów, to następne 30 metrów będzie oświetlone dalej. I tak samo z czytaniem Pisma. Jeżeli skupiamy się na tym, co jest jasne, oświetlone, oczywiste, to kiedy to dotrze do nas i zapoznamy się z tym, pewne rzeczy, które są niejasne, nagle stają się jasne. Amen. Ci, którzy nie czytają, tak mówią. No. Albo to są często ludzie, którzy czytając skupiają się na rzeczach niejasnych. Skupiają się na tym, jak będą nasze domy w niebie wyglądać na przykład, nie? No skupmy się tylko, że będziemy mieli mieszkania, jakieś domy, Biblia mówi, ale jak one będą wyglądały, to no nie wiemy, nie? Albo skupiamy się, jak my będziemy wyglądać, nie? Ludzie zadają pytania często, a czy my w niebie będziemy reprezentować wiek, w którym zeszliśmy z tego świata? Czy będzie jakiś optymalny wiek? Czy będziemy jako dzieci, czy starsi, czy jacy będziemy, nie? Proszę? No. I teraz możemy się domyślać, ale tak naprawdę odpowiedzi nie ma. Ale teraz tak. W jakim wieku jest Bóg? W jakim wieku jest Bóg? Młody? Stary? A? No to wyobrażenie, no. Nie. Ale jeżeli Bóg jest wieczny, co to znaczy? Prawda? Ani się nie starzeje, ani nie młodnieje, ani nie dojrzewa. Bóg po prostu jest. Jestem, który jestem, nie? Nie, czy wiecie, Bóg się nie rozwija. Bóg jest nieskończony. To nie jest tak, że dzisiaj Bóg jest większy albo wie więcej, aniżeli 1000 lat temu. Okay? Bóg nie musi się rozwijać. My się musimy rozwijać, Bóg się nie musi rozwijać, prawda? I jeżeli Pismo Święte mówi, że my będziemy tak jak On, do Niego podobni, nie znaczy, że bogami będziemy, ale kwestia wieczności stanie się naszymi realiami, no to ja tylko wiem, że wiek to nie będzie odgrywał roli, ale teraz czy my będziemy młodzi, starzy, jak będziemy wyglądać, to my tak dokładnie nie wiemy, nie? Jedno wiemy, że rozpoznawalni będziemy, ale rozpoznawalność nie polega na wieku, bo można czyjeś zdjęcie zobaczyć, jak był dzieckiem i rozpoznać tego człowieka w starości, mimo tego, że się pewne cechy zostały zachowane, nie? Karykatury, jak ludzie rysują, prawda? Jak zdeformowane są te twarze, ale jest to rozpoznawalne, nie? Tych prezydentów, polityków, jak rysują, czyli są elementy rozpoznawalności, prawda? Są pewne szczegóły. I ja myślę, że te rzeczy będą zachowane, ale zauważcie, co powiedziałem. Ja myślę, bo Biblia nie odpowiada. I czasami nie warto się zajmować tymi szczegółami w sensie podstaw naszej wiary. Można, proszę? No, taki oświecony się czuję. No teraz wyjęcie tego słowa z kontekstu może różne rzeczy oznaczać. Ja. Także skupiajmy się najpierw na tym, co jest jasne i oczywiste, a wtedy tak, możemy sobie pójść w tematy, które nie są do końca jasne, ale jesteśmy bardziej zabezpieczeni przed naprawdę spekulacją i wymyślaniem niestworzonych rzeczy. W momencie, kiedy mamy zasób już tego, co oczywiste jest, mamy pewne ramki, które zapoznaliśmy się, Biblia dla nas wytycza. W którym pytaniu byliśmy? W pierwszym. Dobrze. Więc skupmy się na tym, co jest oczywiste, a ostatecznie rzeczy niejasne staną się jaśniejsze. Co powinniśmy uczynić z nasuwającymi się na myśl pytaniami interpretacyjnymi? Co to są pytania interpretacyjne? Mówiliśmy wcześniej. Co to jest interpretacja? Na jakie pytanie odpowiada? Co to znaczy? Co to znaczy? Interpretacja to jest podawanie znaczenia. Więc kiedy czytamy i nasuwają nam się pytania, co to znaczy? Okej. Okay. W trzecim jesteśmy, w drugim. To powinniśmy je po prostu zapisać sobie, żeby ich nie zapomnieć, ale nie odpowiadać na nie, aż zapoznamy się z całym tekstem i dokonamy gruntownej obserwacji. Nie należy w połowie swojego tekstu zatrzymać się i skupić się na wersecie. I czasami, nie wiem, czy doświadczyliście tego, ja czasami mam takie właśnie w czasie czytania pokuszenia, że nie doczytam do końca tekstu, a jakiś jeden werset mnie zaabsorbował i już się zatrzymałem na tym wersecie. Okay? I już co to znaczy dla mnie i to może być albo inspirujące, zniechęcające, przestraszające i tak dalej, ale tak dokładnie rozminąłem się z całą ucztą, którą Bóg dla mnie miał, bo mieliście ulubione potrawy jako dzieci. Mój syn na przykład, jak mówi, że je sałatę, to tak naprawdę to, co oznacza, to on z sałaty ogórki wyciąga, bo nic innego, tylko ogórki lubi, nie? On zje inne rzeczy, ale on lubi ogórki. No ale wszyscy wiemy, że tak jak dzisiejsza sałata miała pomidory, brokuły i inne rzeczy, które mają wspaniałe tam witaminy, składniki, ale jemu smakują ogórki, on tylko ogórki je, nie? I czasami my tak Biblię czytamy, że gdzieś tam pewne wersety tylko powyciągamy, a Bóg miał dla nas cały posiłek, który miał wszystkie składniki nam potrzebne, a żeśmy tego nie zjedli, bo już najedliśmy się ogórkami, nie? Dalej. Dlaczego ważnym jest zaznaczać tylko jedno kluczowe słowo za każdym razem, kiedy czytasz rozdział? Okay? Kluczowe słowo powinno być jedno. Okay? Ono się może powtarzać w danym urywku Pisma Świętego, ale nie może być 5 kluczy. Do jednego zamka jest jeden klucz. Okay? Reszta to są kopie, ale to jest jeden klucz. To nie mogą być 2 inne klucze, które pasują. Bo wtedy inny temat staje się jak gdyby ożywionym w naszych oczach i ważnym dla nas i niekoniecznie temat, który zamierzył autor. Okay? Kiedy autor pisał dany fragment Pisma Świętego, a szczególnie Bóg przez tego autora, czy Bóg jest autorem, bo tak Pismo Święte było pisane, to Bóg zamierzył, co czytelnik ma przede wszystkim otrzymać z tego urywka Pisma Świętego. Jeżeli my podkreślamy sobie inne słowa, które potraktujemy jako kluczowe, to skupimy się nie na najważniejszej rzeczy, którą Bóg chciał dla nas przekazać. A więc za każdym innym kluczowym słowem będą inne prawdy. Teraz tak, oceniając główny temat i główne słowo i słowo kluczowe, kiedy już zapoznaliśmy się z tym, możemy sobie pozwolić na tak zwane podkluczowe i pochodne tematy, że wtedy możemy skupić się już na innych rzeczach, które też są tam w tekście, ale to już tylko jest jako rzecz dodatkowa, to już tak na deser. Okay? Nie nasuwa mi się przykład, tak myślałem, że znajdę w głowie przykład właśnie głównego tematu, a później takie podtematy, które też są ważne, ale one nie są najważniejsze w danym tekście, jak mi się przypomni, to podzielę się. 4. Jaka wartość leży w zaznaczaniu odnośników dotyczących Boga, Jezusa i Ducha Świętego? Okay? Kiedy czytamy, ważną rzeczą jest, kiedy są sformułowania dotyczące Boga, Jezusa i Ducha Świętego, jest warto je w jakiś sposób zaznaczać. Dlaczego? Ponieważ wtedy budujemy podstawy wiary w oparciu o sedno naszej wiary. I jest ważną rzeczą, to jest sedno sedn, jeżeli tak można powiedzieć. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, a mimo wszystko to jest jeden Bóg, nie trzech Bogów, okay? Wtedy będziemy te prawdy widzieli w całym Piśmie Świętym. Nie ma nic gorszego, kiedy ludzie, kiedy chrześcijanie zaczynają poddawać wątpliwość. Powiedzcie, jakie mogą być konsekwencje, kiedy zaczniemy wątpić, czy Jezus był Bogiem? Straszne, nie? A kiedy zaczniemy wątpić, czy Duch Święty był Bogiem? To zmienia wszystko. Są pewne sekty, które poddają w tę wątpliwość i nauka jest totalnie odmienna, to totalnie nieefektywna, nieżyciodajna. A więc kiedy będziemy za każdym razem podkreślać te rzeczy, będziemy widzieć tą prawdę i czasami ja Świadkowie Jehowi mówię, no pokaż mi gdzie pisze Jezus Chrystus jest Bogiem. No nie ma takiego zdania w Biblii, ale gdybyś zaczął czytać i byś zrozumiał i uwierzył, to byś widział prawie na każdej stronicy Pisma Świętego współdziałanie poszczególnych osób trójjedynego Boga. Jako jedynego Boga i wtedy zaczynamy to widzieć, ponieważ takim Bóg siebie przedstawia w Piśmie Świętym i to jest ważną rzeczą, ażeby widzieć ich odrębność, ich współdziałanie. Wtedy przestaniemy zadawać pytania typu, no jeżeli to jest jeden Bóg, na czym to polega, czy to jest jedna osoba, co było, kiedy Jezus jako Bóg szedł na ziemię, czy w niebie nie było Boga, czy był Bogiem. Ludzie mają przeróżne pytania, wreszcie gdzieś tam każdemu dodają, że jeżeli każdy z nich jest osobą i Bogiem, to każdy z nich ma ciało, duszę i ducha. Wreszcie ostatecznie są ci, którzy wycofują się ze swoich pojęć, to mówią wreszcie w Trójcy jest 9, bo każdy z nich ma ducha i duszę. No to do przeróżnych tam rzeczy ludzie dochodzą, prawda? Niektórzy wiedzą, jakie aluzje tutaj podaję, ale kiedy nie będziemy właśnie pilnowali się kluczowych słów, tekstu i kontekstu. Dalej, 5, na stronie 9 jesteśmy. Co to jest lista i jaki jest jej cel? I znowu ja tutaj już się trzymam tematu, musimy się trzymać naszego kontekstu, bo słowo lista może wiele rzeczy oznaczać, nie? Lista na zakupy, że ona nam daje, żebyśmy nie zapomnieli i tak dalej. To nie o taką listę pytamy, tylko o listę związaną ze studium dedukcyjnym Pisma Świętego. A lista to jest zbiór faktów o poszczególnych słowach, przedmiotach, osobach lub miejscach w każdym rozdziale. Okay. Na przykład możemy wziąć pierwszy list do Efezjan, przykładowo pierwszy rozdział. Weźmy list do, jako przykład, takie chwilowe ćwiczenie. List do Efezjan. Okay. Trzeci werset, prawda? Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz podkreślimy tutaj Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie, i to słowo jako kluczowe, w Chrystusie, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I na przykład robimy listę. Co Bóg dla nas uczynił? Mamy listę Bóg, co uczynił dla nas w Chrystusie, prawda? I teraz mamy listę, robimy w Chrystusie, czyli w Nim, czwarte, w Nim. Co zrobił? Pomóżcie mi, macie otwarte czwarty werset. Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. Prawda? Wybrał, ok? Czyli Bóg wybrał nas. Dalej, piąty werset. Przeznaczył nas, ok? I znowu podkreślam, przez Chrystusa, prawda? Dalej, co mamy w Chrystusie, siódmy werset? Nie, wcześniej. Szósty końcówka. Obdarzył nas, prawda? A siódmy werset, w nim mamy, co mamy? Prawda? Odkupienie. A, ja. Dalej, w nim oznajmił nam, ok? Tajemnicę woli swojej. A więc możemy zbudować całą listę. Trzynasty werset, w nim uwierzyliśmy. W nim zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, ok? A więc można tworzyć listę tego i od razu mamy już listę tego, co Bóg dla nas w Chrystusie uczynił na podstawie tego urywka Pisma Świętego. Byliście kiedykolwiek zafascynowani kaznodziejami, którzy na przykład mówią kazanie i nagle prosto, z głowy, podaje 15 rzeczy, które mamy na przykład w Chrystusie, które Bóg uczynił dla nas, bam, 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 i nagle, skąd to się wzięło? Z takiego studiowania Pisma Świętego właśnie. Nagle jesteśmy ubogaceni tym, wiemy, nagle nasza wiedza rośnie, poznanie tego, co Bóg robi dla nas i wiele innych rzeczy. A możemy się zająć, no nie wiem, na przykład studiowaniem Judasza. I na przykład zrobić listę tego, co się działo krok po kroku, lista kroków czy stadiów postępowych w sercu Judasza, które doprowadziły do ostatecznej decyzji zdrady Jezusa albo do ostatecznej jego samobójczej śmierci na przykład. I możecie mieć listę. I teraz rozmawiacie z kimś, kto uczynił coś i czuje się winny z tego powodu, bo ma poczucie religijności w sobie, a nie na tyle żywego Boga, żeby to go zatrzymało, ale gdzieś tam bierze pod uwagę jakieś przykazania religijne i wie, że źle uczynił. I nagle go to doprowadza. I teraz możecie pokazać, że było sześć czy ileś tam kroków, które doprowadziły Judasza do tego, do czegoś takiego. Na przykład są Polacy, którzy wiedzą, że Kościół mówi, że no nie będziesz się rozwodził i w powtórnym małżeństwie funkcjonował, a ilu Polaków tak funkcjonuje. I wiecie, wielu z tych ludzi na przykład żyje w poczuciu winy, nie? I ostatecznie gdzieś tam nerwica, później jest tabletki, inni wreszcie nie wiadomo co, taki przykład daje, nie? I możecie z takimi ludźmi rozmawiać i pokazać wam, zobacz, jesteś tutaj w tym stadium, tak jak Judasz, nie? Bo się czujesz jak zdrajca, że bierzesz Boga pod uwagę, ale nie masz siły, żeby być wiernym Bogu, żeby się podobać Bogu. I zobacz, co on tutaj zrobił. On niby pokutował, ale jego pokuta była nieboża. Doprowadziła go do śmierci zamiast do życia. I teraz ty, jeżeli nie nawrócisz się do Chrystusa we właściwy sposób, zobacz, Piotr też zdradził, ale przyszedł do Chrystusa. Jaka jest różnica pomiędzy... Judasz nigdy nie wrócił do Chrystusa. Judasz poszedł do kościoła, ale nie do Chrystusa, nie? Wiecie, po co takie listy się przydają, nie? A więc robimy listę o tych, o miejscach, o słowach. Można listę zrobić, nie wiem, tam o Niniwie, jaka była Niniwa, czy o Jonaszu. No przeróżne. Dalej, co to jest lista tematyczna? Właśnie lista tematyczna to zbiór faktów w rozdziale na dany temat, na przykład temat zbawienia, nie? I czym jest to zbawienie? I w niektórych urywkach możemy mieć całą listę tego, czym jest zbawienie, na przykład zbawienie od gniewu, zbawienie jest właśnie uratowaniem od gniewu, czy od grzechu, czy od pożądliwości ciała i tak dalej. Albo ósmy rozdział, na przykład listu do Rzymian. Możemy zrobić listę, co to znaczy żyć w duchu, nie? Ósmy rozdział listu do Rzymian, to wiecie, jest klasyczny rozdział pokazujący kontrast pomiędzy człowiekiem, który żyje w duchu, a człowiekiem, który żyje w ciele. Okay. I teraz wyciągnąć z kontekstu tam werset, który mówi tak. Ci, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Ale my wszyscy jesteśmy w ciele, nie? Ale z kontekstu będziemy wiedzieli, że ci, którzy są motywowani w życiu pobudkami ciała Bogu się podobać nie mogą, nie? To będziemy wiedzieli, co to znaczy. Także takie listy są potrzebne. A, tylko mam rozterkę, można szybciej przez ten materiał iść, ale to będzie powierzchowne bardzo. Dalej. Zdefiniuj kontrast. W Biblii również będziemy spotykali w niektórych gatunkach literackich coś takiego jak kontrast. Kontrast to jest ocena rzeczy odmiennych lub przeciwnych. W danym rozdziale. I takie słowa, które mówią o kontraście, to są słowa ale albo lecz. Na przykład zapłatą za grzech jest śmierć. I mamy słowo kontrastowe lecz. Darem łaski Bożej jest życie. A więc mamy śmierć, życie, a pomiędzy tymi jest słowo lecz albo ale. Drugi rozdział Tymoteusza 1,7. Drugi rozdział listu do Tymoteusza 1,7. Tam też jest taki właśnie przykład kontrastu. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości, powściągliwości. Albo w innym tłumaczeniu zdrowego rozsądku, nie? Człowiek, kiedy się boi, w panice jest, nie działa rozsądnie, prawda? Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział i 7 werset. To są kontrasty. Kontrasty w Piśmie Świętym. Jakie słowa pokazują właśnie na kontrast? Słowa lecz, ale, niemniej jednak, jednakże, takie słowa. Od razu powinny nas wyczulać. Jak widzimy, czytamy te słowa, od razu powinniśmy wiedzieć, że gdzieś tu będzie kontrast pokazany w jakimś celu. Dalej. Analogia. Co to jest analogia? W 9 punkcie jesteśmy. To są rzeczy podobne, zbliżone, porównania. To są analogie. Analogie są w Piśmie Świętym i dlatego musimy też to rozróżniać, żeby analogii nie traktować dosłownie. Pewne rzeczy są tylko analogiami. Dalej. Jakie słowa ukazują czas lub kolejność wydarzeń? Powinniśmy zwracać uwagę na takie słowa też. Bardzo ważną rzeczą jest wtedy na przykład, albo potem, albo po tych rzeczach. Tak się niektóre rozdziały, niektóre wersety. Kiedy, aż, do, dopóki, dopóty. To są słowa, akurat nie, chyba w Biblii nie znajdziemy dopóty, ale będzie dopóki słowo. To są słowa ukazujące umieszczenie czegoś, jakiejś akcji, działania w czasie. Często dyskusje na przykład są na temat tak zwanego wiecznego dziewictwa Maryi, prawda? I kiedy mówimy, że Maria miała potem dzieci i tak dalej, no to ci, którzy znają słowo, często cytują z Łukasza tam. Jest napisane, że Józef nie współżył z Marią, dopóki nie urodziła syna. I to słowo dopóki mówi o tym, że potem zaczęli funkcjonować jak mąż i żona. Dopóki, nie? Coś jest umieszczone w czasie i takie słowa, albo po tych rzeczach Pan Jezus, bo powinniśmy od razu zadać sobie pytanie, po jakich rzeczach? I kiedy wcześniej wrócimy do tych opisanych wcześniej rzeczy, często nam to rzuci światło, dlaczego po tych rzeczach Pan Jezus zrobił to albo powiedział tamto. Dlatego zwracajmy uwagę na rzeczy, na słowa, które ukazują czas lub kolejność wydarzeń. To jest bardzo ważne też, żeby rozumieć, co dany fragment Pisma Świętego ma do powiedzenia. A co oznajmiają słowa takie jak dlatego, ponieważ, bowiem, albowiem, więc, z tego powodu? Jak myślicie? Końcowe wnioski, prawda? Musimy pamiętać, po takich słowach jak dlatego, ponieważ, albowiem, będzie jakieś skondensowane zdanie. Na przykład Pan Jezus z Nikodemem rozmawia, mówi mu tam o narodzeniu z wody i z ducha i nagle mówi tak, albowiem tak Bóg umiłował świat. I dlatego to zdanie Jezusa w służbie Billy Grahama nie wyczerpało się przez ostatnich 60 lat, nie? Czy 50 lat. Pan Jezus podał esencję po słowie albowiem. Podsumowanie tego, co mu wcześniej próbował pokazać, że człowiek musi się narodzić na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No tak, ale jak mam to zrobić? No prosto. Bóg tak umiłował świat, że jeżeli uwierzysz w Jego Syna, to te powyższe rzeczy staną się realią w twoim życiu. Nie? Albowiem. 12. Podczas studiowania ksiąg historycznych lub biograficznych, co jest pomocnym, aby zapisać? Jest dobrze zapisywać na przykład lokalizację miejsca i czasu. Zmiany miejsca, jeżeli gdzieś akcja jest przeniesiona już z jednego miejsca. Takie rzeczy ważne są. Ja wiem, że to może być przytłaczające, ale jest ważnym, żeby wiedzieć na przykład, że był czas, kiedy Izrael się podzielił na północne i południowe królestwo, na Judę i Izrael i tak dalej, że był czas między nimi nienawiści. I dlatego, kiedy prorocy mówili, a mów do domu Judy, a mów do domu Izraela, żeby wiedzieć, jeżeli to było w tamtym czasie, kiedy oni byli podzieleni, to dlaczego Bóg rozróżniał do domu Judy, do domu Izraela? Dlatego właśnie, że pewne rzeczy, oni się tam nienawidzili, a Bóg chciał, żeby byli w jedności i tak dalej. I wtedy, kiedy ostatecznie będziemy dochodzić do interpretacji, co to znaczy dla nas, po pierwsze będziemy widzieli na przykład, że jego kościół, kiedy jest na przykład podzielony, Bóg cierpi z tego powodu i wtedy zaczynamy w inny sposób widzieć to, co zostało wypowiedziane tysiące lat temu. Nagle to zaczyna nabierać innego sensu dla nas, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy rozumiemy, w jakiej sytuacji historycznej, w jakim miejscu, nawet geograficznym, zostało coś powiedziane. Tak jak mówię, tak, to tylko dla tych, którzy są gotowi zwolnić, poświęcić czas i zagłębić się. Ale nie dajcie się wciągnąć w myślenie o samym sobie. No nie, to nie dla mnie, to nie na moją głowę coś takiego. To jest na głowę każdego, ponieważ mamy ze sobą pomocnika, pocieszyciela. Ducha Świętego, kiedy Pan Jezus powiedział, wprowadzi nas we wszelką prawdę, to nie znaczy, że tak sobie lekko, ale On nas będzie prowadził poprzez studiowanie Słowa Bożego. Okej. Okay. A kiedy żeśmy zaczęli? Potrzebujemy przerwę, czy idziemy dalej? Przerwa?